skazani na dialog.
Skazani na dialog, Jacek Kosiak, dzień dobry. Służba zdrowia. Dzisiaj rozmawiamy o służbie zdrowia, o problemach pracowników tej branży. Niestety dialog nie zawsze udaje się. Moim i Państwa gościem jest przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa.
Nie udał się dialog z Ministerstwem Zdrowia. Solidarność zawiesiła rozmowy w zespole trójstronnym. Dlaczego?
To prawda, mamy rzeczywiście z ministrem Radziwiłłem pewnego rodzaju kłopoty i to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że już wcześniej, na samym początku funkcjonowania rządu i tego ministerstwa, mówiliśmy o tym nieszczęściu, jakie zdarzyło się jeszcze za poprzedniego rządu, mianowicie rozporządzenia Zembali, które przekazało środki finansowe, czyli wzrost wynagrodzeń dla tylko jednej grupy pracowniczej, czyli dla pielęgniarek, dla pozostałych nie. I oczywiście tutaj z tym rozporządzeniem jeszcze mamy dodatkowy problem, ponieważ rozmowy i negocjacje w tej sprawie były wtedy możliwe zgodnie z tymi zapisami rozporządzenia tylko przez jeden związek zawodowy, Związek Pielęgniarek i Położnych. Uważamy, że to jest całkowicie niekonstytucyjne rozwiązanie, ale jest coś więcej, co jest bardzo dużym problemem wówczas było, mianowicie poprzez to rozporządzenie, a tutaj chcę bardzo jasno powiedzieć, oczywiście pielęgniarki zasługują na wzrost wynagrodzenia, nie ma tutaj żadnej wątpliwości, ale nie można w ten sposób, i to się stało największym dramatem, nie można w ten sposób dzielić poszczególnych grup pracowniczych i spowodować, że pomiędzy tymi grupami pracowniczymi pojawiają się kwasy i pojawiają się nieporozumienia. Bo mieliśmy nadzieję, że pan minister Radziwiłł zrobi jakiś ruch w kierunku zmiany tego rozporządzenia. To się nie stało. A stało się teraz ostatnimi czasy jeszcze gorsza rzecz. Mianowicie wprowadzona jest tutaj propozycja dotycząca minimalnych wynagrodzeń dla pracowników, uwaga, medycznych. I zostali pominięci w tej propozycji pracownicy niemedyczni.
Czyli
laboranci, to są technicy, to są panie, które sprzątają, to są salowe. To jest przeogromna grupa pracowników szpitali, która została pominięta i dla których, dla tejże grupy nie jest ustalone to minimalne wynagrodzenie. Co to oznacza w praktyce? Oznacza w praktyce to, że w tych miejscach, właśnie w tych miejscach, takich jak szpitale i w innych jednostkach służby zdrowia, mamy kolejny podział i kolejne problemy pomiędzy poszczególnymi grupami pracowniczymi i to rodzi naprawdę sporo konfliktu i rodzi wiele problemów i to, patrząc z tej perspektywy, jest naprawdę bardzo niekorzystne i dla tychże pracowników oczywiście, ale i też dla całego funkcjonowania szpitala, ale i też dla pacjentów, bo przecież rzeczy, które mogłyby funkcjonować inaczej w relacji pomiędzy poszczególnymi grupami pracowniczymi, teraz układają się inaczej. No podam przykład, który jest może najbardziej taki charakterystyczny, kiedy taki czy inny oddział szpitalny realizował diagnostykę i laboranci to wykonywali. Na ogół bywało tak, że laborant zabierał wyniki, zanosił na oddział i robił to właśnie w takiej formule i ta relacja była po prostu inna. Teraz, kiedy są takie, a nie inne i będą takie inne relacje, ktoś może powiedzieć, a co mnie to obchodzi? Po prostu niech sobie przyjdą, niech sobie to sami zabiorą, skoro jest ta tak ułożona kwestia wynagrodzeń. Więc to naprawdę budzi różnego rodzaju nieporozumienia i to jest niepotrzebne. Stąd taka, a nie inna reakcja Solidarności i jednoznacznie oceniamy to bardzo krytycznie. Uważamy, że jest to błąd ze strony ministra Radziwiłła i to jest niedobrze, że tak się stało.
Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Służby Zdrowia, mówi, że szkoda czasu na dialog, ale może jednak warto rozmawiać. Czy to jest dobra decyzja, żeby odejść od stołu?
Zawsze trzeba rozmawiać, tylko pani Maria Ochman mówi o tym dlatego w ten sposób, że próby dialogu były podejmowane przez wiele, wiele miesięcy. Niestety ten dialog nam się nie udawał i nie był zbyt dobry, stąd taka, a nie inna decyzja. Po prostu uważamy, że jeżeli jest próba rozmów, próba szukania kompromisu, próba rozwiązywania problemu przy stole, właśnie tak jak to powinno wyglądać, bo ten dialog jest dla nas bardzo cenny, bardzo ważny. Przypomnę, przecież to nie kto inny, ale z inicjatywy Solidarności mamy zupełnie inną formułę dialogu społecznego, ale też wyszliśmy z tego dialogu społecznego, dlatego że tamta formuła dialogu była niestrawna, była nie do przyjęcia. I podobnie dzisiaj mówi Mariola Ochman, skoro rozmowy się toczyły i
Maria
te rozmowy...
Ochman.
Maria, przepraszam. Jeżeli rozmowy się toczyły i jeżeli było tak, że te rozmowy nie przynosiły żadnego efektu, a były właściwie zaprzeczeniem tego dialogu społecznego, no to nie pozostaje nic innego, jak tylko podjąć decyzję taką, jaka została podjęta, czyli podjęcie już działań bardziej ostrych.
Obserwuję problemy służby zdrowia jako dziennikarz od wielu, wielu lat i zastanawia mnie, czy reprezentacja, jaką stanowi Solidarność, czyli związek taki ponadbranżowy, ponad grupami zawodowymi, czy to się sprawdza? Dlatego, że popatrzmy, wcześniej lekarze wywalczyli sobie podwyżki w służbie zdrowia, potem osobno pielęgniarki. Jakby zawsze gdzieś Solidarność tak. była z boku, a działały związki, które miały w nazwie grupy zawodowe.
Solidarność jest tutaj najlepszą formą funkcjonowania i reprezentowania pracowników. Dlaczego? Dlatego, że w związku zawodowym Solidarność są osoby, które są z każdej grupy tych pracowniczych. Bo mamy lekarzy, mamy pielęgniarki, mamy pracowników administracji, mamy pracowników tych niemedycznych. Oznacza to dokładnie tyle, że reprezentujemy wszystkie grupy zawodowe i wszystkich pracowników, na przykład z konkretnego szpitala.
Ale w rozmowach natomiast zawsze było mówimy, tak, że rozmawia
natomiast
się z lekarzami, rozmawia się z pielęgniarkami.
Natomiast kiedy mówimy o, na razie hipotetycznym, ale powiedzmy sytuacji, w której byłyby tylko i wyłącznie związki bardzo branżowe, a więc tylko lekarze, tylko laboranci, tylko technicy, tylko pielęgniarki, to mielibyśmy szarpanie tego sukna, czyli tego poziomu wynagrodzeń, budżetu danego szpitala, każdy w swoją stronę.
No, ale i tak i, jest.
I mamy taką sytuację dzisiaj, że dzisiaj, kiedy zaczynają się rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń, no to powiedzmy pojawiają się najpierw być może lekarze, mówię to oczywiście tak trochę hipotetycznie, ale to też i w dużym stopniu tak jest. I negocjują, potem przychodzą pielęgniarki, potem przychodzą jeszcze inne grupy. Oczywiście Solidarność też się pojawia. I często bywa tak, że dyrektor szpitala pozwala sobie na takie właśnie formułę funkcjonowania. Ale do czego to prowadza? Doprowadza to do tego, że pomiędzy tymi grupami społecznymi zaczyna wkradać się jakaś nienawiść, gniew, nieporozumienia i to naprawdę nie działa dobrze dla funkcjonowania całego szpitala, to naprawdę nie działa dobrze dla pacjenta i dla ludzi, którzy funkcjonują w tymże szpitalu, bo te kwasy, które się pojawiają poprzez właśnie tego typu relacje, zabijają wszystko, co dobre. Więc uważam, że akurat tutaj Solidarność łączy te grupy pracownicze i jest zbawieniem dla tego nieszczęścia, jakim jest nieporozumienie pomiędzy grupami, te różnego rodzaju sytuacje kłopotliwe. No i potem reakcje ludzi, które decydują o funkcjonowaniu szpitala i o tym, jak rzeczy się mają.
Pracodawcy RP proponują, podnieśmy wydatki na służbę zdrowia do 6% PKB. Czy to jest dobry pomysł? Czy Solidarność by się zgodziła na podniesienie wydatków?
Tutaj oczywiście trzeba szukać jakiegoś rozwiązania, dlatego że tak, z jednej strony oczywiście środki, które są dedykowane, one są w określonej puli i desygnowane tylko i wyłącznie dla służby zdrowia. Pytanie, czy z tych środków można lepiej je uruchomić, lepiej zabezpieczyć funkcjonowanie szpitali, czy jeszcze możliwe są ewentualne jakieś działania, nazwijmy to prooszczędnościowe. To jest jak gdyby jedna rzecz. Jeżeli nie, no to oczywiście czekalibyśmy na propozycję ministerstwa, dlatego że to minister ma wszystkie narzędzia, żeby zdiagnozować ewentualnie poprzez dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia, jakie są problemy finansowania służby zdrowia i czy rzeczywiście jest dzisiaj tak potężna dziura, że trzeba ją załatać jakąś inną formułą budżetowania, na przykład poprzez wzrost składki, czy też nie. Oczywiście jesteśmy otwarci na takie rozmowy, bo przecież każdy z nas, każdy Polak, wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, żeby służba zdrowia dobrze funkcjonowała. Przecież wiemy doskonale dzisiaj, że procedury medyczne, one są coraz droższe, te najnowsze, te, które są, a chcemy mieć dostęp do tychże procedur medycznych, więc to jak gdyby też jest tego typu problem, one kosztują zwyczajnie. I oczywiście prawda jest też taka, że no każdy Polak, każdy obywatel, wszyscy ludzie pewno na świecie, nie tylko w Polsce, skłonni są zapłacić prawie każde pieniądze za swoje zdrowie i za funkcjonowanie, porządne funkcjonowanie służby zdrowia. Natomiast nie zgadzamy się co do jednej rzeczy, bo taka propozycja gdzieś tam się pojawiła, żeby służba zdrowia była dzielona w zależności od zamożności portfela każdego obywatela, że można dodatkowo jak gdyby włożyć pieniądze za taką czy inną usługę poza tak zwanymi godzinami funkcjonowania, załóżmy. To jest nie do przyjęcia, dlatego że co to oznacza? Jeżeli ja mam 50 tysięcy, to mogę sobie pozwolić na taki czy inny zabieg kosztowny i mi to zrobią, na przykład w szpitalu publicznym, a ci, którzy nie mają, a większość nie ma, to już nie. No to trzeba się zdecydować, czy rzeczywiście służba zdrowia innym do jakiego obszaru będzie funkcjonowała w wymiarze oczywiście tej służby publicznej, gdzie każdy obywatel będzie miał prawo dostępu i do wykonywania takich czy innych zabiegów wobec potrzeb pacjentów, czy będzie quasi publiczna, czyli będzie do jakiejś części publiczna i też prywatna i w jakim zakresie, więc to jest też kwestia ułożenia tych rzeczy.
Wróćmy do spraw związkowych. Jak wyglądają organizacje zakładowe Solidarności w szpitalach, w placówkach służby zdrowia? Czy one zrzeszają wszystkie grupy zawodowe? Czy jest tak, że dokładnie. Jest lekarz, jest pielęgniarka, jest salowa razem?
Tak, dokładnie tak. Ja dlatego też o tym mówiłem, że to jest pewne zbawienie dla szpitali, przede wszystkim dla szpitali, ale też dla innych jednostek służby zdrowia.
Ale to jest tylko piękna idea, czy rzeczywiście tak funkcjonuje?
Tak funkcjonuje. No, podam przykład. Tutaj oczywiście na poziomie regionu Wielkopolska, szefem służby zdrowia, sekretariatu regionalnego służby zdrowia jest lekarz i tutaj sekretariat służby zdrowia zrzesza wszystkich pracowników, czyli i lekarzy, i pielęgniarki, i techników, i laborantów, i pracowników administracji, więc mamy jak gdyby pełen przegląd sytuacji w poszczególnych miejscach i to jest najpiękniejsze, co może być, bo to oznacza dokładnie tyle, że widzimy kompleksowo rzeczy, a nie tylko z perspektywy jednej grupy pracowniczej. To jest bardzo ważne dla tworzenia właściwego systemu relacji i funkcjonowania szpitali.
Skazani na dialog, Jacek Kosiak, rozmawiam z przewodniczącym Wielkopolskiej Solidarności, Jarosławem Lange. Sprawa ważna też dla wszystkich, służba zdrowia, każdy potencjalnie może być pacjentem, ale też każdy z nas, czy wielu z nas na pewno jesteśmy klientami sklepów, ale nie wszyscy kupują w niedzielę, niektórzy ze względu na pewien sprzeciw sumienia nie decydują się na zakupy w niedzielę. Inni za to chodzą po galeriach handlowych, spędzają w ten sposób wolny czas. Czy wszystkie niedziele będą wolne dla pracowników handlu? Jest na to szansa?
Na to liczymy i Solidarność na ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej tutaj w Rydzynie pod Lesznem 21 właśnie czerwca podjęliśmy tutaj w tej materii decyzję. Otóż nie ma zgody na to, żeby szukać jakiejś protezy do rozwiązań, które są nam bliskie. Przypomnę, myśmy już 9 miesięcy temu złożyliśmy pewną propozycję rozwiązań ustawowych. Minęło 9 miesięcy i z tą propozycją tak naprawdę nic się nie dzieje, a przecież podpisało ją 500 000 ludzi.
Ja tylko wejdę w słowo, 500 000. Bo wychodzi na to, że Prawo i Sprawiedliwość w pewnym momencie trochę zmieniło zdanie.
To już o tym mówię. I to jest rzeczywiście sytuacja dość dla nas kłopotliwa. Nie bardzo po pierwsze rozumiemy, dlaczego tak to się ślimaczy, a po drugie nie bardzo rozumiemy, dlaczego niektórzy z posłów i w kręgach niektórych się pojawia propozycja jakiejś zmiany. Na przykład takiej, żeby tylko dwie niedziele były wolne od handlu, albo żeby na przykład ograniczyć do 13 albo inne. Ja przypomnę, że przecież na spotkaniu, które mieliśmy wcześniej jeszcze z panem wicepremierem Mateuszem Morawieckim, on jednoznacznie mówił, że dla niego nie ma problemu żadnego, patrząc z perspektywy gospodarki i funkcjonowania, żeby wszystkie niedziele były wolne od handlu. Nie ma też, myślę, że powodu zmiękczać tego rozwiązania, bo że spoglądamy na to z perspektywy chociażby doświadczeń innych państw. Innych tych, jakby to przecież wielu powiedziało, tych, które musimy spoglądać na te rozwiązania demokratyczne, takie jak chociażby Austria, Francja czy kraje zachodnie, gdzie tam rzeczywiście, i tu uwaga, mówimy o sieciach wielkopowierzchniowych. Tam rzeczywiście nie ma tego handlu w niedzielę. No i wreszcie ostatnia rzecz, która jest myślę, że najważniejsza, ona płynie z serca i to jest argument, który myślę, że jest bliski również mojemu sposobowi myślenia. No, świetna sprawa. Każdy z nas lubi sobie w niedzielę pójść, odpocząć, na przykład pójść do galerii i zrobić świetne zakupy. Tylko jedna rzecz jest ważna. Trzeba mieć też świadomość wewnątrz swojego własnego serca, że po drugiej stronie lady jest osoba, która już nie może świętować, już nie może pójść z rodziną gdziekolwiek. Że właśnie ta rodzina jest rozbita, że właśnie musi iść do pracy i to jest jak gdyby ta rzecz, o której trzeba pamiętać. Dlatego też mówię teraz o swojej osobie. Ja naprawdę bardzo, bardzo sporadycznie unikam takiej sytuacji. W niedzielę zwyczajnie nie pojawiam się na zakupach. Robię to w innych dniach. Przypomnę, sobota czy inne dni. te sklepy wielkopowierzchniowe funkcjonują do 22, do 21.30. Spokojnie można funkcjonować i robić
zakupy. Trzeba uważać z tymi deklaracjami, bo czasami później ktoś przyłapie w sklepie.
Ja mówię bardzo świadomie, panie redaktorze, niezwykle sporadycznie mi się to zdarza i robię to z pełną świadomością, w tym sensie, że unikam robienia zakupów, dlatego że uważam, że ludzie, którzy są po drugiej stronie lady, którzy pracują w tym dniu, powinni mieć ten czas wolny.
Natomiast dlaczego jednak to wszystko tak długo trwa? Dlaczego dopiero teraz mówi się o tym, że ma być zmiana na stanowisku przewodniczącego komisji, która zajmuje się tą sprawą? Janusz Śniadek, były przewodniczący Solidarności, być może będzie prowadził tę sprawę. Jak to wygląda tak
trudno
od kuchni?
Trudno mi ocenić oczywiście, jakie są powody tego, bo jeżeli pewne rzeczy nie mają swojego tempa, no to oznacza, że nie ma jakiejś być może woli politycznej, żeby rozwiązać ten problem. Trochę szkoda i bardzo ubolewamy nad tym. Na pewno ten problem chcemy rozwiązać w szybszym tempie niż to w tej chwili. Być może będzie okazja i będzie szansa to rozwiązać w ten sposób. Nie chcemy tutaj oczywiście mówić o przyszłości, o tym, jak sprawy się potoczą, bo tego nie wiem, ale dla nas, dla Solidarności, dwie rzeczy są najważniejsze. Po pierwsze, ta argumentacja, którą przytaczamy i mówimy wielokrotnie, dlaczego niedzielę, przepraszam, wolne od handlu tego wielkopowierzchniowego,
to jedno. Czy Janusz Śniadek gwarantuje, że szybciej te rozmowy pójdą?
No mam nadzieję. No, proszę Państwa, no, Janusz Śniadek przecież
był przewodniczącym
Solidarności, to jedno. Dwa, no też czuje ten temat, doskonale ma świadomość tego, o co tak naprawdę idzie gra i jakie są nasze postulaty, jak to widzimy w perspektywie oczywiście tych rozwiązań już projektu ustawy. Więc mam nadzieję, że prace nabiorą tempa.
Ale też w tym studio rozmawiałem z Janem Mosińskim, przewodniczącym niegdyś Solidarności Kaliskiej, obecnie posłem Prawa i Sprawiedliwości. No oczywiście pan poseł mówi, że jest sercem za wolnymi niedzielami, ale jednak no, wynikało z tych słów, polityka to polityka i trzeba jednak rozmawiać.
No tu jest dobry moment, żeby złożyć jeszcze po raz kolejny już enty i powiedzieć to, co bardzo mocno drzemie w moim i w naszych sercach. Mówię o sercach Solidarności, ludzi Solidarności, że my jesteśmy związkiem niezależnym i samorządnym. Mamy swoje propozycje dotyczące pracowników i te propozycje staramy się realizować bez względu na to, jaki jest rząd. Taki czy inny. My po prostu mówimy o pewnych rozwiązaniach i dla nas ważne jest to, żeby te rozwiązania były realizowane i od tego nie ma odstępstwa.
Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z przewodniczącym Wielkopolskiej Solidarności Jarosławem Lange.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiamy też z reprezentacją pracodawców. Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Kontynuujemy naszą rozmowę. Skazani na dialog, a gościem moim w studio jest wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan Jacek Kulik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozpoczniemy oczywiście od handlu. Niedawno członkiem pana organizacji zostało przedsiębiorstwo Muszkieterowie. Duża firma gromadząca hipermarkety. Czyli sprawa handlu w niedzielę to dosyć istotna kwestia dla takich właśnie pracodawców.
Sprawa handlu to nie tylko dotyczy tych, którzy sprzedają, ale pewnie tych również, którzy kupują.
Ale z punktu widzenia pracodawców, tak?
Z punktu widzenia pracodawców oczywiście na pewno warto byłoby wiedzieć, jak będzie. A tych pomysłów, o których pan wspomina, już było tak niezliczona ilość, że trudno powiedzieć, do którego z pomysłów należałoby się odnieść.
To ja tylko powiem, że żeby było jasne, są dwa pomysły, które pojawiły się ze strony rządowej, czy może poselskiej, praca w niedzielę do 13, ewentualnie co druga niedziela wolna w handlu. Pracodawcy raczej nie są przychylni tym rozwiązaniom.
Panie redaktorze, tych pomysłów na pewno jest więcej, bo przypomnę, że na początku pojawiło się tak, że wszystkie niedziele, za wyjątkiem czterech, tych w okresach newralgicznych, przedświątecznych miały być wolne, później to stanowisko było łagodzone. My jako pracodawcy, przedsiębiorcy wnioskowaliśmy o to, żeby podejść do sprawy w formie kompromisu. Porozmawiajmy o pewnych problemach społecznych, które będą spowodowane. Ja rozumiem stanowisko Solidarności jako głównego wnioskodawcy i pana Bujary, który był tym takim jakby motorem napędowym po stronie Solidarności.
Dlaczego? I który od lat walczy
o sprawę. Oczywiście. Dlaczego jakby rozumiem ich intencje. Rozumiem to, że każdy chciałby mieć jak najwięcej czasu wolnego dla siebie, dla rodziny, żeby mógł w niedzielę spokojnie odpocząć. Ale przypomnę też, że przedsiębiorcy nie sami z własnej woli otwierają te sklepy, tylko otwierają dlatego, że jest popyt na zakupy w niedzielę. I od tego pomysłu, który mówił rygorystycznie, każda niedziela wolna, teraz mówimy o takim pewnym liberalizowaniu typu, a tych może włączymy typu kwiaciarnie, a może teraz poczta i za chwilę będziemy chleb kupowali na poczcie. Raz w jednych projektach mówiono o tym, że stacje benzynowe mają być otwarte, teraz mówi się, że mają być zamknięte, wszystko zależy od wielkości. I rzeczywiście tych pomysłów, albo być może zdroworozsądkowego podejścia do sprawy, czyli znalezienia takiego pewnego kompromisu akceptowalnego zarówno przez kupujących, bo tu cały czas mamy na myśli kupujących, bo to oni dyktują, czy oni w pewien sposób wskazują, czy chcą kupować w niedzielę, czy nie. Bo proszę mi uwierzyć, jeżeli nie byłoby chętnych do kupowania w niedzielę, to żaden przedsiębiorca z racjonalnego uzasadnienia ekonomicznego nie otworzyłby sklepu w niedzielę, bo to nie miałoby racji bytu. Czyli mówimy o zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Jeżeli to musimy znaleźć taki złoty środek, żeby i społeczeństwo było w pewien sposób dla społeczeństwa akceptowalne, ale też również dla przedsiębiorców. Jeżeli słyszę ubiegłotygodniowe wystąpienie ojca Rydzyka w Częstochowie, który mówi wszystkie niedziele wolne, no to zakładam, że to jest pewna wskazówka dla rządu i za chwilę ten kompromis, być może zgniły, tak? Za chwilę nie będzie miał racji bytu. Chcielibyśmy, żeby rzeczywiście społeczeństwo powoli w pewien sposób przygotowywać do tego, że jeżeli dążymy do wariantu optymalnego, wszystkie niedziele wolne, to spróbujmy wprowadzać to stopniowo i zobaczmy, jak zachowuje się rynek pracy. Dzisiaj sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, ale jeżeli zamkniemy sklepy w niedzielę, no to załóżmy, że 1/7 obsługi coś będzie trzeba z nią zrobić.
No, to jest taka teoria pracodawców. Czy się potwierdzi, czy nie, to tego nie wiemy. Były też takie opinie przed wprowadzeniem wolnych świąt, tych świąt takich dużych, które kiedyś też, pamiętamy, sklepy były otwarte, Wielkanoc, Boże Ciało i
to
tak
były
dalej,
przypadki
tak
sporadyczne i
no pewnie nie, w latach 90. No, latach... to było, to było, tak.
Panie redaktorze, to jest też tak, że spróbujmy, jeżeli jest koncepcja zamknięcia sklepów w niedzielę, to może ograniczmy ich funkcjonowanie w niedzielę, czyli nie tak jak dzisiaj jest, do godziny 20 czy 21 niektóre sklepy są czynne, ale spróbujmy to ograniczyć. Na przykład zróbmy jedną zmianę w niedzielę, przetestujmy to.
No to jest propozycja sklep otwarte do godziny 13, tak. No ale zdaniem pracodawców to wymusza inną organizację pracy i nie jest to rozwiązanie dobre.
Oczywiście dla pracodawcy najlepiej byłoby tak, gdyby ten już załóżmy ograniczony czas pracy zamykał się w jakimś systemie zmianowym. Tak, bo otwieranie sklepu na 4 godziny to też mija się z celem, bo to są tak zwane koszty rozruchu. To nie wystarczy tylko otworzyć sklep i już można sprzedawać, tylko rzeczywiście trzeba ten sklep do tej sprzedaży przygotować, czyli trzeba zapewnić, że personel przed był troszeczkę dłużej, trzeba ten towar ułożyć, to jest kwestia rotacji dóbr szybko psujących się.
No i to, też to jest... pytanie, kto chodzi do supermarketów czy do galerii handlowych w niedzielę rano, bo ta 13 byłaby godziną zamknięcia, czyli trzeba by otworzyć rano.
Więc dlatego mówię, że trzeba ludzi spokojnie z czasem przygotowywać do tego, czy uświadamiać, że być może niedziela powinna być dniem wolnym dla wszystkich, przygotować ich do tego, żeby mogli swoje potrzeby załatwiać albo w godzinach przedpołudniowych, albo żeby byli wręcz przygotowani do tego, że no niestety te niedziele z czasem będą musiały być zamknięte dla sklepów wielkopowierzchniowych.
A zmiana kodeksu pracy, wpisanie do kodeksu pracy obowiązku 2 niedziel w miesiącu wolnych dla pracowników handlu, czy w ogóle dla pracowników, też taka propozycja pada ze strony pracodawców.
Panie redaktorze, dzisiaj już jest jedna niedziela i uważam, że to jest krok w dobrym kierunku. Wprowadzenie takich ograniczeń kodeksowych, no bo po to jest ten kodeks pracy, żeby w pewien sposób ograniczać zarówno, to są prawa i obowiązki. Prawa dla pracownika i obowiązki dla pracownika, ale też to jest w pewien sposób wyznaczenie tego, ile wolno pracodawcy. My, pracodawcy, nie zgadzamy się tylko z tym, czy wielokrotnie optowaliśmy, mówiąc o kodeksie pracy. To jest, wiecie państwo, archaiczny dokument z roku 1974. Dzisiaj ten dokument, jakim jest kodeks pracy, trzeba zmienić. Nie wystarczy go poprawiać, tak jak dzisiaj wielokrotnie czynią kolejne rządy, tylko trzeba go napisać od początku, żeby było to forma kompromisu, a nie narzucenia woli jednej strony.
Pewnie zdaje sobie pan sprawę, co to oznacza. To jest długa, żmudna dyskusja.
Oczywiście, ja pamiętam, bo przecież wspólnie ze stroną związkową, ale my w obszarze tutaj organizacji wielkopolskich podjęliśmy się 3 lata temu pewnej inicjatywy, trudno powiedzieć inicjatywy ustawodawczej. Spotkaliśmy się, wypracowaliśmy kompromis, bo to był kompromis zarówno strony związkowej, jak i strony pracodawców w zakresie uregulowań kodeksu pracy, czy liberalizacji kodeksu pracy dla małych przedsiębiorstw zatrudniających do 20 pracowników. Tam, gdzie się jeszcze nie pojawia służba BHP na stałe, na etacie, tam, gdzie się nie pojawia, nie pojawiają różne regulaminy. Przygotowaliśmy wspólnie kompromis i naprawdę, co z tego, że my się napracowaliśmy i znaleźliśmy konsensus, bo to jest najważniejszy konsensus, jak nie było tej trzeciej strony do dyskusji, czyli w ramach dialogu społecznego, rząd nie był zainteresowany naszymi pomysłami. Dzisiaj się słyszy o tym, że będzie...
Przypomnijmy, kiedy to było?
To był rok 2013-2014, przełom roku, wówczas przedkładaliśmy...
Czyli koalicja PO-PSL.
Rozmawialiśmy z wiceministrem pracy polityki społecznej, panem Jackiem Męciną. My wiedzieliśmy o tym, że wówczas była planowana zmiana kodeksu i te nasze założenia miały być wpisane, tylko niestety kadencja rządu się skończyła i my nie zobaczyliśmy tych zmian. Dzisiaj słyszymy o tym, że będzie kodeks, czy mają być dwa kodeksy pracy, dla tych małych i dla tych dużych, no, ale od takich zapowiedzi do realnych działań daleka droga. Póki co rzeczywiście my jako pracodawcy jesteśmy otwarci na daleko idące zmiany w kodeksie pracy i wspólnie z panią minister Rafalską chcielibyśmy na ten temat rozmawiać. Nawet można powiedzieć, że w tym tygodniu, bo odbędzie się pod koniec tygodnia piknik Lewiatana, będzie podpisany manifest dla nowoczesnej pracy.
I co będzie w tym manifestie?
Proszę pozwolić zachować trochę tajemnicy, bo nie chciałbym odbierać splendoru pani minister.
Pozostańmy przy dialogu, a raczej braku dialogu. Solidarność Służby Zdrowia wycofała się z branżowej komisji trójstronnej, która przy ministrze zdrowia rozmawiała o pensjach, zmianach płac w służbie zdrowia i to ogólnie pojętej. Pracodawcy RP proponują zwiększenie środków na służbę zdrowia jako rozwiązanie i takie lekarstwo na to, żeby nie tylko lekarze, nie tylko pielęgniarki, ale także i salowe, personel techniczny, administracyjny otrzymał wyższe wynagrodzenie. Czy to jest dobra droga, pana zdaniem?
Panie redaktorze, każdy chciałby zarabiać jak najwięcej. Wiemy o tym, że budżet jest ograniczony. To nie jest lek na służbę zdrowia, żeby w cudzysłowie rzucić zabawki, wyjść z tej piaskownicy, bo po to są tworzone tak zwane komisje trójstronne, żeby próbować wypracować pewien kompromis. Zwróćmy uwagę na to, że wydatki na służbę zdrowia, abstrahuję od ich efektywności, tylko mówimy o samej kwocie wydatków na służbę zdrowia, w ciągu ostatniej dekady zwiększyły się dwukrotnie. Najwięcej w Polsce, to jest o ponad 50%, tak jak powiedziałem, najwięcej w Polsce, wśród jeszcze takich krajów, które najwięcej zwiększyły swoje wydatki, to była Szwecja i Estonia. Ale tu mówimy tylko o wzroście procentowym. Nie mówimy o tym, ile przypada, jaka kwota przypada na jednego mieszkańca.
No i też jak procedury medyczne.
Oczywiście, jesteśmy w tym przypadku jesteśmy na szarym końcu. W Europie jesteśmy na 36. miejscu. To jest ważne, żeby zwrócić uwagę na to, ile naszego dochodu narodowego, czyli PKB, przeznaczamy na służbę zdrowia. Dzisiaj niestety mamy dane za rok 2014, opublikowane w listopadzie 2016 roku przez GUS, ile wydaliśmy na służbę zdrowia, to jest 4,33 PKB. Mówimy tylko o wydatkach publicznych. Jeżeli przełożymy to na kwoty, to jest około 76 miliardów złotych ze środków publicznych. Do tego dołóżmy jeszcze 30 miliardów wydatkowanych prywatnych, czyli każdy z nas, statystycznie Polak, wydał ze swoich własnych środków 60 zł na to, żeby dokupić sobie podstawowe świadczenia medyczne. To są ogromne pieniądze i tylko kwestia tego, żeby je racjonalnie wydawać. Wiemy o tym, że nie tak dawno, bo w maju 2017 roku rząd opublikował taki plan, strategię wydatkowania środków w zakresie służby zdrowia. Mówi się o tym, że do 2025 roku ma być zwiększone wydatkowanie do 6% PKB. To jest nadal mało, bo dzisiaj, jeżeli popatrzymy, które kraje wydają najwięcej, albo tam, gdzie jest najlepsza obsługa w zakresie służby zdrowia, to jest Holandia, to są Niemcy. Tam się wydaje około 10-11% PKB i o takich wydatkach pewnie realnie powinniśmy myśleć, jeżeli chcielibyśmy zapewnić obsługę taką, jaką mają choćby w tej Holandii.
Mhm. Jednym słowem, pracodawcy RP słusznie postulują 6% oczywiście PKB jako receptę na problemy. Jednak zwiększenie tych wydatków.
Panie redaktorze, to jest poparte badaniami.
77% badanych uważa, że jest niewystarczające finansowanie.
Tak, to, że tam Tyle procent rzeczywiście uważa, że jest niewystarczające, bo każdy z nas stoi w kolejce. Jeżeli nie chce stać w kolejce, to niestety musi płacić grube pieniądze na to, żeby się dostać w cudzysłowie bez kolejki, tak?
Czy znaczy, też jest też takie przekonanie społeczne, że w służbie zdrowia zawsze brakuje pieniędzy.
Oczywiście, tak? I jakby do tego byliśmy w pewien sposób przyzwyczajeni przez lata. Z tych badań, na które powołują się pracodawcy RP, też wynika, że 39% społeczeństwa tych osób badanych byłoby skłonnych na obniżenie swoich dochodów, żeby ten poziom obsługi w zakresie służby zdrowia był satysfakcjonujący, a 18% jest skłonnych płacić większe podatki.
Jak to się działo, że dotychczas, znaczy to wiemy jak się działo, były rozmowy, były negocjacje, lekarze wywalczyli swoje już kilka lat temu, pielęgniarki też już trochę lepiej zarabiają niż jeszcze lata temu, natomiast pozostał gdzieś w tyle ten personel niższego szczebla, salowe, ci, którzy naprawiają sprzęt, opiekują się budynkami szpitalnymi i tak dalej, cały ten personel, bez którego ta praca lekarzy i pielęgniarek też nie byłaby możliwa, czy pracodawcy zgodziliby się w tej sytuacji na rynku pracy, jaka jest obecnie, żeby zwiększyć płacę tym osobom?
Panie redaktorze, najważniejsze jest to, żeby się odnieść do sytuacji, którą dzisiaj mamy. Jesteśmy tydzień po uchwaleniu listy
sieci szpitali.
Mhm. 319 placówek nie znalazło się na tej liście. To znaczy, że z czego mają zapłacić? No to są ci pewnie pokrzywdzeni. Na tej liście są tylko i wyłącznie, czy w większości szpitale publiczne. Tam niewielu jest przedsiębiorców, jakby prywatnych podmiotów, które prowadzą opiekę medyczną. W związku z tym też nie wiemy, jak to wpłynie na jakby ruch pacjenta, tak? No bo część szpitali została faworyzowanych, wpisana na listę i oni nie będą brali udziału w konkursach. Nie będą rywalizowali o pieniądze.
Czyli można domniemywać, że pracodawcy publiczni będą próbowali zwiększyć pensje, wypłaty dla salowych na przykład.
No pewnie tak, bo oni
prywatni,
będą...
tacy jak na przykład centrum przy HCP, już będzie miał problem.
Oczywiście, no bo będą tylko i wyłącznie mogli się starać o kontrakty, czyli to liczba zakontraktowanych usług medycznych, a nie to, że jestem wpisany na listę i świadczę usługi bez ograniczeń, bo wiem, że za każdą usługę mam zapłacone, a nie tak, że mam zapłacone za 100, jak zrobię 101, to za tą 101 nie dostanę pieniędzy.
Ja tylko oczywiście centrum przy HCP, żeby była jasność, dałem dla przykładu, jaka tam sytuacja będzie, tego nie wiemy i oby tam wszystko działo się jak najlepiej. Mówimy o szpitalu w Poznaniu, ważnym dla miasta.
Tak, bo to pacjent de facto wybiera jakością usług i dzisiaj też było tak, że pacjent czasami był skłonny stać, w cudzysłowie, stać dłużej w kolejce podaną usługę, podane świadczenie, bo wiedział, że w tym szpitalu to świadczenie będzie wykonane na wyższym poziomie niż w innym, w którym na przykład nie było tych kolejek. No niestety, problem służby zdrowia to jest, tak jak pan wspomniał, to jest problem narastający od lat i brakuje odważnego ministra, który chciałby zrobić gruntowną rewolucję. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj nie wiemy, czy będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, czy go nie będzie. Są zapowiedzi mówiące o tym, że w przyszłym roku ma być Narodowy Fundusz Zdrowia zlikwidowany. Jeżeli byśmy zerknęli na to, jak wygląda opieka medyczna w Niemczech, ja już powiedziałem o tym, że tam jest o wiele więcej pieniędzy przeznaczonych na opiekę medyczną, ale tam jest 180 kas chorych, które rywalizują między sobą.
Konkurują,
tak? Mhm. Między sobą o pacjenta.
Ja nie wiem, to jest pierwotny pomysł reformy zdrowia z lat 90. Pamiętamy za czasów rządu Jerzego Buzka, ale to nie wypaliło.
Oczywiście, no niestety wydaje mi się, że brakuje nam takiej refleksji, żeby zastanowić się nad tym, co zrobiliśmy źle, co można było poprawić, żeby ta służba zdrowia lepiej funkcjonowała. Nie sztuką jest co roku dokładać dodatkowe pieniądze i te pieniądze przejadać. Trzeba zastanowić się nad... Ja nie mówię o tym też, że miałoby nie być podwyżek. Oczywiście podwyżki są jak najbardziej uzasadnione tam, gdzie są te największe potrzeby.
A rynek pracy nie wymusi tego? Już teraz pracodawcy służby zdrowia zapraszają pielęgniarki z Ukrainy.
Tak, zgadza się. No bo nasze pielęgniarki, przez to, że zarabiały niewiele, wyjechały do Wielkiej Brytanii, do Norwegii. Zgadza się, ma
rację. Czyli rynek też to załatwi? Nie. Możemy się spodziewać tego?
Nie, ja bym nie chciał tego zrzucać na rynek. Ja bym chciał pewnych uregulowań odgórnych, mówiących o tym, jak ma być, bez jakby dominującej roli, załóżmy, podmiotów publicznych, bo to nie zawsze tak jest, że podmiot, który jest uprzywilejowany, świadczy usługi lepiej. Trochę bym wprowadził jednak tej konkurencji, starałbym się zoptymalizować procesy, aczkolwiek, no, broń Boże, nie jestem lekarzem służby zdrowia.
Menadżerem Proszę. Służby zdrowia.
Tak, menadżerem, ale
Nie zawsze lekarz jest dobrym menadżerem w służbie zdrowia, chociaż znamy też lekarzy, którzy są świetnymi menadżerami. Oczywiście Tak,
panie redaktorze, jeżeli dzisiaj wyśmienicie sprawdzają się nasze pielęgniarki, które wyjechały na zachód i tam doskonale sobie radzą, czemu na przykład w obliczu kryzysu, który mamy w służbie zdrowia, nie zatrudniać pielęgniarek z Ukrainy, jeżeli chciałyby do nas przyjechać i u nas świadczyć tego typu usługi?
No bo muszą dostosować swoje kwalifikacje do wymogów Unii Europejskiej.
Tak. Tak, to zgadza się.
I to tutaj trwa, kosztuje i tak dalej.
Ale proszę zwrócić uwagę, że również i polskie pielęgniarki, jeżeli wyjeżdżały do Wielkiej Brytanii, to one nie były zatrudniane na etacie pielęgniarki, tylko pomoc pielęgniarki z tego względu, że trzeba było zrobić nostryfikację dokumentów i te nasze pielęgniarki, które miały po tych takich tak zwanych studiach, studium medycznym kiedyś, tak, bo nie było wymogu, żeby pielęgniarka posiadała wykształcenie wyższe. Wówczas miała tego typu kwalifikacje, wyjechała na zachód i rzeczywiście brakowało tego wykształcenia. Podobnie jest na Ukrainie.
Panie prezesie, wakacje czy dla pracodawców to jest trudny okres? Trzeba załatwić zastępstwo dla urlopowanych pracowników. Ten wyjedzie, tamta koleżanka wyjedzie, nie ma ich, ktoś musi wykonać ich pracę.
No, niestety. Wakacje to jest fajne słowo, z tym, że dla pracownika etatowego, bo przedsiębiorcy z reguły nie mają wakacji. Oni starają się w momencie krótkich przestojów gdzieś tam wypoczywać, albo niektórzy wręcz twierdzą, że najlepiej wypoczywają w pracy.
No, to pan trochę przesadza, bo chyba są pracodawcy, którzy gdzieś jednak wyjeżdżają
nie,
na wakacje.
Oczywiście wyjeżdżają, z tym, że nie w tym takim gorącym okresie wakacyjnym, kiedy rzeczywiście to pracownicy chcą wypocząć i trzeba im zapewnić urlopy, po to się tworzy plany urlopowe, też trzeba zapewnić pracę. Powinniśmy też w pewien sposób dążyć do takich mechanizmów, jakie funkcjonują na Zachodzie, gdzie odgórnie jest, ustala się zwyczajowo, że na przykład czy miesiąc sierpień, najbardziej taki gorący miesiąc, próbuje się wyłączyć fabrykę. Trudno zamknąć biura takie typowo obsługowe, ale rzeczywiście pewne części działalności spróbować wygaszać.
Czasami chyba jednak łatwiej biuro trochę spowolnić niż fabrykę, która ma taśmę i wymogi technologiczne.
No, oczywiście, tak. No, choćby nawet w hutach pieca się nie wygasza, no wtedy, właśnie. Kiedy są święta.
Radio też cały czas nadaje. Radio Poznań, skazani na dialog. Rozmawiałem z Jackiem Kuligiem, wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i w tym wakacyjnym nastroju życzę Państwu udanego wypoczynku.
Dziękuję bardzo, Jacek. Dziękuję. Kosiak. Do usłyszenia.
Skazani na dialog.